Księga Zachariasza, 4 rozdział, od wiersza 6. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Myślę, że wszyscy znamy ten wiersz, prawda? Lubimy go cytować, a zwłaszcza w chwilach, kiedy coś ma się wydarzyć ważnego, wiemy, że to jest większe niż nasze możliwości, nasze zasoby ludzkie, nasze zdolności. Mówimy, Panie, nie dzięki nam, ale dzięki Twojej mocy to się stanie. Ale ten wiersz został umieszczony w kontekście tej księgi, która jest proroczą księgą, napisaną w wyjątkowej sytuacji, kiedy naród izraelski powraca do swojej ziemi obietnic, aby odbudować świątynię. Dlaczego to było takie ważne, aby odbudować świątynię? Wiecie, ponieważ gdy świątynia dobrze funkcjonowała, to wszystko dobrze było w Izraelu. Jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu jest to, aby mieć społeczność z naszym Bogiem. Od tego rozpoczyna się wszystko, co dotyczy naszego życia. I my dobrze funkcjonujemy. I wszystko zaczyna się układać. Nawet te problemy dnia codziennego inaczej wyglądają, kiedy jesteśmy z Panem. Mam rację? Myślę, że wielu z Was doświadczyło tego, zwłaszcza w chwilach prób i doświadczeń. I być może właśnie w takich chwilach też jesteście. I Pan mówi, nie dzięki mocy, ani dzięki sile to się stanie, ale dzięki mojemu duchowi. Jakże bym chciał, by te słowa stały się dzisiaj osobistą obietnicą dla kogoś z nas tutaj, ale też dla nas jako zgromadzenia, dla Kościoła, abyśmy zatroszczyli się o to, co Boże, a On zatroszczy się o to, co nam obiecał w swoim Słowie. Duży nacisk jest tutaj. Ja wiersze dotyczące Ducha Świętego podkreślam sobie na zielono i w związku z tym ten duży nacisk jest na działanie Ducha Świętego, na Jego obecność, na Jego zaangażowanie, na Jego rolę w naszym życiu. I myślę, że to powinno być również bardzo znamienne dla nas, że osoba i dzieła Ducha Świętego powinny być tak bliskie Kościołowi. Nie powinny być tylko świątecznym tematem z okazji Pięćdziesiątnicy, ale codziennością. Tak naprawdę obietnicę Pięćdziesiątnicy i jej błogosławieństwo przeżywamy codziennie, odkąd zostaliśmy przeobleczeni mocą z wysokości. Prawda, że tak? Cieszymy się Bogiem, cieszymy się Jego bliskością, Jego chwałą i mocą. Są tutaj użyte dwa słowa, nie dzięki mocy, ani dzięki sile. Gdybyśmy sięgnęli do słownika, albo gdybyśmy szukali wyjaśnień w fizyce, to i moc, i siła mają swoją definicję. Moc jest związana z pracą, siła z oddziaływaniem. I nam się wydaje czasami, że jak jesteśmy zapracowani, to jest wszystko dobrze. Jeżeli będziemy pracowici, czego życzę sobie i Wam, to wszystko uczynimy we właściwy sposób, ale Pan chciał powiedzieć Izraelowi przez Zachariasza, nawet wasze wysiłki są niewystarczające i nawet wasze oddziaływanie nie jest tym, co wam wystarczy, żeby to dzieło mogło się dokonywać. Tylko dzięki mojemu duchowi. To znaczy, że potrzebujemy Jego siły i Jego mocy, potrzebujemy Jego wpływu, Jego autorytetu w tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny wiersz, ponieważ być może on również będzie jakimś wyjaśnieniem dla tego poprzedniego. Mówi on oto tak. Kim ty jesteś, wysoka góro, wobec Zorobabela staniesz się równiną. Oto jest wielka góra, ale jest też ktoś, kto nazywa się Zorobabel. I tutaj znowu potrzeba pewnego wyjaśnienia, kim był Zorobabel. On nie jest bohaterem, o którym się uczy na szkółce niedzielnej. Jest postacią historyczną. Ktoś z was kiedyś szczególnie zadał sobie trud, żeby zbadać, kim jest Zorobabel? Wydaje się, że jedna z jakichś postaci, której imię się gdzieś tam pojawia. Ale zobaczcie, w jakim kontekście on jest umieszczony. Mówi, kim jesteś, wielka góro, wobec Zorobabela? Wobec mojego sługi, wobec tego, którego ja wybrałem, powołałem do tego, by stał się narzędziem, by uczynił coś wyjątkowego dla Izraela. I myślę, że to słowo jest też pełne zachęty dla nas, ponieważ nasze imiona nie są wymieniane w nagłówkach, w gazetach. I to może nawet dobrze dla nas, że tak nie jest, ponieważ dzięki temu i my jakoś mamy trochę więcej spokoju. Ale w Bożych oczach my wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Każdy z nas ma znaczenie i nawet góry Bóg potrafi niwelować te wielkie problemy, które się pojawiają, dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, dlatego, że Bóg nas wybrał i nas powołał do swojego królestwa. Dla Niego imię, które byśmy mogli tutaj wstawić, mogłoby być również i Twoim imieniem. Oto stajesz przed górą, a Pan mówi, ale czymże jest ta góra? Może to być człowiek, może to być sytuacja, a tak naprawdę jest to pewien duchowy problem, który stoi. Ponieważ wiecie, że żyjemy w duchowym świecie i nawet te fizyczne rzeczy, które mają miejsce, ich podstawą często jest coś duchowego, coś, czego my sami ludzie nie potrafimy w pełni pojąć i rozwiązać, ale jest ktoś, kto ma mądrość i moc i siłę i autorytet, aby tego dokonać. I mówi, kim jesteś, wysoka góro? Chciałbym, żebyśmy tak odnieśli się do problemów, które mamy. Kim jesteś, ty, wielka góro? Kim jesteś, ty, problemie? I możemy go nazwać po imieniu. Wobec wielkiego Boga, wobec Ducha Świętego, który jest razem ze mną, który przez wieki okazywał swoją moc i dzisiaj ją również okazuje w życiu swojego Kościoła, również w moim i w Twoim życiu, jeżeli uczymy się wiernie na Nim polegać. Lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków, cudny, cudny. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go. I poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Oto Zorobabel staje się wyjątkowym narzędziem w ręku Boga, aby coś rozpocząć, a później kontynuować i aby zostało to wykończone. Oczywiście wraz z nim, z tym namiestnikiem, który był w naszej nomenklaturze świeckim człowiekiem, nie był kapłanem, nie był duchownym, ale był wybranym, powołanym przez Boga, by przyłożyć rękę do czegoś dobrego, Pan to pobłogosławił, wyrosła pomiędzy tym powołaniem, a tym, co Pan chciał uczynić, wielka góra problemów, oskarżeń, trosk, trudności, przeciwności politycznych, administracyjnych, jakikolwiek wrogowie się sprzymierzali, żeby tylko dołożyć Izraelowi, knuli spisek, ale Pan mówi, kimże ty jesteś, wielka góro, wobec tego, że Bóg jest ze swoim dzieckiem. Kim jesteś, żeby mi dyktować, żeby mną manipulować, żeby mieć wpływ na mnie, skoro ze mną jest mój Pan, mój wszechmogący Bóg. Nie dzięki moim zdolnościom, moim siłom to się stanie, ale dzięki Duchowi, który jest ze mną. I na to możemy powiedzieć amen. Bóg ma moc tego dokonać. I oto przychodzi czas rzeczywiście odnowienia, czas przebudzenia, czas nowej relacji Izraela z wszechmogącym Bogiem. Jest później też takie ciekawe słowo w wierszu 10, które również chciałbym wam zacytować i by gdzieś przylgnęło do waszych serc. Bo ci, którzy wzgardzili dniem małych początków, czytając tą księgę i czytając ten zwrot, którzy wzgardzili dniem małych początków, oni będą jeszcze radowali się, gdy zobaczą kamień szczytowy w rękach Zorobabela, te 7 lamp, to oczy Pana, one to przepatrują całą ziemię. Ale oto jeszcze przyjdzie czas, że ci, którzy wzgardzili dniem małych początków, pewnie można by w różnoraki sposób definiować to dni małych początków, ale wiemy, że jest tam określenie małe początki, a więc coś, co dzieje się w niedużej skali, ale coś, co zapoczątkowuje może coś wyjątkowego i obyśmy tego nie przegapili i obyśmy tego tym nie wzgardzili. Był czas, kiedy Izrael cieszył się społecznością z Bogiem. Mieli świątynię. Każdy dzień był darowany im z łaski Boga. Mogli go przeżywać. O, jak tylko chcieli. Mogli śpiewać cudny, cudny, ale z jakiegoś powodu zaprzestali to cenić. Zaprzestali cenić dni małych początków, może zwyczajnej relacji z Bogiem, zwyczajnych społeczności, zwyczajnych nabożeń, zwyczajnych modlitw, zwyczajnego czytania Bożego Słowa, ale w konsekwencji przerodziło się w to coś, co stało się dla nich zniewoleniem, co sprawiło, że żyli w pohańbieniu przez wiele lat, że owoc, skutki tego były straszne. I dlatego dla mnie też tak niezwykłe jest ostrzeżenie w tym słowie, obym nie wzgardził tym dniem małych początków, gdy Bóg coś zsyła, gdy coś pojawia się na horyzoncie mojego życia, coś, co Pan daje. I oto chciałbym zacytować wraz z wami z pierwszej Księgi Królewskiej pewne wydarzenie, w którym bohaterem jest prorok Eliasz i on to walczy z prorokami Baala. Nie jest ich 4, nie jest ich nawet 45, ale 450, a on jeden. O, patrząc tak strategicznie, to nie ma żadnych szans. Ale widzicie, Słowo Boże mówi, nie dzięki naszej mocy, ani naszej sile to się stanie, ale dzięki mojemu duchowi, mówi Pan. I on ma do nich o takie słowo. Mówi, wołajmy teraz do Boga, a ten, który odpowie ogniem, jest tym prawdziwym. I rzeczywiście ciekawa konkurencja, do której przystąpili i zaczęli wołać tych 450, o, tańczyli, co oni tam nie wyprawiali. Szkoda, że to nie zostało zekranizowane, choć wyglądało pewnie dramatycznie. Zadawali sobie różnego rodzaju bolesne rzeczy, żeby tylko wzbudzić swojego Boga. A on chyba spał albo nie widział, może był głuchy albo ślepy, ale nie odpowiedział na ich wołanie. Ale prorok spojrzał tylko w niebo, westchnął i Pan spuścił ogień. A rowy były wypełnione wodą i wszystko zostało złożone w ofierze dla Pana, a był to czas suszy. Przez 3,5 roku deszcz nie padał. Wyobrażacie sobie, 3,5 roku nie było deszczu, niebo błękitne. Jednego dnia nas cieszy, wyjeżdżamy na wczasy, przez tydzień nas cieszy, ale kiedy wracamy do domu, a nasze trawniki wysychają, drzewa więdną, rośliny nie wydają owocu, to już jest problem, to już przestaje nas cieszyć po miesiącu, po dwóch, a co dopiero po roku, dwóch, trzech, 3,5 roku, wtedy chyba nie tylko wiadro, ale nawet każdy naparstek wody jest na wagę złota, a oni wypełnili ten rów wodą. Pan przyszedł i rzeczywiście dokonał wielkiej manifestacji. Ale później zaczyna prorok się modlić, robi taki specjalny skłon, przykuca i mówi swojemu słudze, żeby wybiegł tam na górę, zobaczyć, czy nie nadciągają chmury. I pamiętacie, co nadciągnęło? Mały obłoczek, mała chmureczka. Niewielka rzecz, taka minimalna wydawała się, ale zapowiadała co? Wielkie błogosławieństwo, wielką ulewę i to szybciej niż się spodziewają. Ale gdyby zlekceważono ten mały początek, ten dzień małych początków, czy przyszłaby ten deszcz? Oczywiście Bóg jest suwerenny, czyni to, co chce, ale chciałbym w ten sposób powiedzieć, że rzeczy wielkie pojawiają się wcześniej, zwiastunem są małe rzeczy. Takie niewielkie dni małych początków, aby objawiła się wielka, wielka moc. Nie wiem, czego ty oczekujesz w swoim życiu, jakich spektakularnych rzeczy wyczekujesz, na co nastawiony jest twój wzrok i twoje uszy, ale proszę, abyś nie wzgardził dniem małych początków. Tym, co Bóg już dzisiaj czyni i czynić chce w moim i w twoim życiu. Abyśmy jako Kościół byli mądrzy i wypatrywali nawet małych obłoków, a nawet gdy zrobimy niewielką rzecz i wtedy, gdy budowano tą świątynię, oni nie tylko cieszyli się wtedy, gdy wszystko zostało zwieńczone. Ponoć 23 lata trwała odbudowa, a więc to sporo, sporo czasu, więcej niż byśmy mogli się spodziewać. I pewnie gdy wykończyli, radowali się, płakali, świętowali, ale wtedy nawet, gdy już ołtarz był zrobiony, jakiś element, dla mnie osobiście nie tylko liczy się efekt końcowy, ale również proces. Ja nie wiem jak wy, ale nie tylko cieszę się, kiedy coś zostanie ukończone, ale cieszę się, że mogę być w to zaangażowany, że mogę uczestniczyć w tym, dochodzić do tego, widzieć jak to rośnie, jak się rozwija, jak się buduje. Nie mogę się doczekać początku dnia, aby to na nowo zobaczyć, że już kolejna cegiełka została dołożona. Ja nie zapomnę i to przypominam wciąż, jak rozpoczynaliśmy budowę, te fundamenty już zostały zrobione i mój teść wtedy powiedział, że będzie budował mury. No to myślę sobie, no niech buduje. Pojechaliśmy do Wisły na ewangelizację, bo co pańskie to najważniejsze, trzeba było być zaangażowanym. I po południu pierwsza rzecz, która była, to nie, że do domu pojechałem, tylko przyjechałem na budowę, zobaczyć, czy już tam chociaż jeden rząd pustaków, no może jedna ściana. Wiecie, przyjechałem, a tu tyle było murów koło. I byłem zaskoczony i tak się cieszyłem. Oto małe rzeczy, które mogą sprawić wielką radość, ale w duchowym aspekcie one są jeszcze ważniejsze. W relacjach między ludźmi, jeżeli tylko będziemy czekać na te wielkie rzeczy, nie ceniąc codziennego czasu spędzania małych chwil, małych przyjemności, drobiazgów, tych witamin, które czynią nasze życie zdrowym i naprawdę takim odpornym na wszelkie infekcje, to coś zgaśnie, coś zniknie, coś zaprzepaścimy. Obyśmy cieszyli się z obłoku, który się pojawia, bo wiemy, że nadchodzi deszcz. I czytając Nowy Testament, czytając historię Kościoła, jest coś, co jest pragnieniem nas wszystkich, co jest pragnieniem każdego Bożego dziecka, każdego, kto narodził się na nowo, żyje z Bogiem, aby widzieć czas, kiedy Kościół płonie dla Pana, widzieć czas, kiedy żyjemy w dobie przebudzenia, kiedy widzimy te niezwykłe owoce, które się pojawiają i Bóg ma wielką chwałę. Ja uwielbiam, to jest właściwe słowo, czytać historię Kościoła i wkraczać w te obszary, kiedy Pan w radykalny sposób dokonywał przemiany życia Kościoła i zaczęły się nawracać dziesiątki, setki, tysiące, a nawet setki tysięcy ludzi. Ja płaczę, czytając takie historie. Jestem poruszony do głębi i być może jest to też pewna dusza romantyka, ale ja tęsknię za takimi rzeczami. Ktoś również? Ktoś chciałby to widzieć? Ale widzicie, teraz mamy problem do rozstrzygnięcia. Czy te rzeczy pojawiają się jako, nie wiem, tylko suwerenne działanie Boga, czy są też efektem naszej pracy? Oczywiście wiemy, nie dzięki naszej mocy, ani naszej sile, ale dzięki Jemu Duchowi to się stanie. Ale Bóg do tego używa też nas. Używa naszych rąk, używa naszych serc, używa naszego sposobu myślenia, naszej kreatywności, naszego zaangażowania. Jeżeli mógłbym mieć wpływ na to, jakiś mały początek dać czemuś, co będzie miało wielkie, to co by to było? Jaka rzecz? Czy miałbym się modlić publicznie, ktoś zostanie uzdrowiony z choroby śmiertelnej albo, nie wiem, z takiej choroby, która byłaby spektakularnie uzdrowiona i stała się świadectwem dla wielu. O, daj Panie Boże, każdy z nas by to chciał. Ale gdyby to miał być taki jeszcze mniejszy początek, jakaś rzecz, której nikt na początku nie dostrzega, a nawet odpowiedź na to nie jest od razu tak zwrotna i tak zachęcająca, bo trzeba to robić nieustannie przebijać się przez problemy, mury i różnego rodzaju rzeczy, które stają po drodze jakby naprzeciwko nam, ale jednak jeżeli jesteśmy wierni, to wierzę, że Bóg da wielki deszcz swych błogosławieństw. Chciałbym przeczytać wam pewien fragment z Nowego Testamentu, gdzie oto Paweł zachęca jeden z dobrych zborów, naprawdę dobry, jeżeli patrząc w kategoriach napominania, przypominania im rzeczy, które trzeba robić, bo zaniedbali, to jest to zbór, który niewiele potrzebował korygowania i nie ma tam jakichś ciężkich napomnień, raczej takie słowa zachęty, dużo radości się tam pojawia. Czy wiecie, o jakim liście mówię? Ktoś z was już próbuje prześledzić, korkondancja się u kogoś uruchomiła w głowie i myślicie, już wiem, z jakiego listu będzie pastor czytał. Oczywiście, że wiecie, jest to list do Filipian. Powiem, jest to dobry kościół, miał dobry początek, miał fajnych ludzi w zborze i nie trzeba było wiele tam, wydaje się, rzeczy takich robić korygujących. Ostatnio, gdy mamy gości, później rozmawiam z naszymi gośćmi i oni są zachwyceni naszym zborem. Ależ, powiem, nadstawiam klatkę piersiową, no bo skoro pastor jest dobry, to zbór musi być dobry, nie? No tak nie jest, oczywiście wiecie, że nadużywam tego. Żona mi zaraz to przypomni po nabożeństwie. Ale cieszę się, kiedy dobre rzeczy mówi się o zborze, a zwłaszcza o zborze w Dąbrowie Górniczej, to nawet cieszy mnie. Ale ten zbór również potrzebował czegoś, co by utrzymało ten ogień, coś, co by rozpoczęło jeszcze większe rzeczy i większe dzieła w zborze. I chciałbym powiedzieć wam tak, że może to być dzień małych początków. Może to być rzecz, którą zapoczątkujecie, robiąc codziennie, systematycznie, ale obiecuję wam, że wierność temu zaowocuje wielkimi dziełami Bożymi w Kościele i w waszych rodzinach i w waszym życiu osobiście. Nie dzięki waszej mocy to się stanie, ale dzięki Jemu Duchowi, jeżeli okażemy wierność Jego Słowu. I drugi rozdział listu do Filipian rozpoczyna się oto tak. Jeśli więc. I oczywiście kolejny zwrot Już mówi nam, że jest, że to właśnie nie jeśli, tylko tak jest, tak to będzie się odbywało. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Czy ktoś z was chciałby być w kościele, gdzie te rzeczy są respektowane? Gdzie są praktykowane na co dzień, Ale zobaczcie, motywacją czy źródłem, z którego czerpiemy, aby można było to realizować, nawet nie jest człowiek. Nie dzięki Jego mocy, Jego sile, nawet dzięki nam samym to się dzieje, ale dzięki Jemu Duchowi te rzeczy mogą zaistnieć. Moglibyśmy jeszcze inaczej przeczytać ten fragment, czytając w ten sposób. W Chrystusie jest zachęta, pociecha miłości, wspólnota ducha, współczucie i zmiłowanie. Mam rację? W Chrystusie jest to, że możemy być jednomyślni, jest miłość, jest zgoda, jest ożywienie. W Chrystusie to wszystko mamy, amen. A więc możemy z Niego czerpać. Możemy wdrożyć to w życie. Możemy sprawić, że góry problemów nagle muszą ustąpić, ponieważ w autorytecie Bożego Słowa, z Jego mocą, z Jego siłą, nacierając na to, to musi zostać zniwelowane. I spróbujmy przyjrzeć się tym kilku prostym rzeczom, które prowadzą do tego, co jest ożywieniem. A wiecie, do czego prowadzi ożywienie? Do przebudzenia. Gdybym patrzył w kategoriach historii, co doprowadziło do przebudzenia w życiu różnych kościołów, denominacji, to są takie rzeczy, na które już teraz mogę zwrócić uwagę i powiedzieć, że one miały miejsce. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, to to, że ludzie są głodni Boga. Po prostu jest głód, jest pragnienie, jest to podekscytowanie oczekiwaniem Boga. Kiedy byliśmy teraz na koncercie w niedzielę, i to aż trudno mi uwierzyć, że na naszych wsiach w Strzyżowicach jest tak piękny obiekt, który idealnie nadaje się na kościół. No gdybym miał adoptować, to już teraz. Sala idealna, koncertowa, ładnie oświetlona, akustyczna, 200 osób tam może się spotykać. No, jeżeli ktoś był, widział, to naprawdę piękne, piękne miejsce, ale i też światła tak ładnie to zrobiły, że kiedy miał wystąpić chór, to było takie napięcie oczekiwania. Myślę sobie, ale to fajne. Czekamy na coś, co ma się za chwilę wydarzyć. Tacy podekscytowani. Bo w niedzielę to przychodzimy, o, zaraz pastor wyjdzie, o, zacznie początek być, a później się rozpędzimy podczas uwielbienia. I mam wrażenie, że gdzieś gubimy ten efekt oczekiwania. A tu taki gwar, o, rozmawiamy ze sobą i nagle pastor nam przeszkadza, bo mówi, rozpoczynamy nabożeństwo, nie? Że brakuje tego oczekiwania, że ludzie nie przychodzą, nie siadają i nie oczekują, tylko po prostu wchodzimy jakby trochę no, z takiego miejsca chaosu w coś, co za chwileczkę się tutaj wydarzy, bez tego, co powinno w sercu być. Czy ktoś z was pamięta swoją pierwszą wizytę gdzieś w jakimś miejscu publicznym? Nie wiem, to może był kino, teatr. Oczywiście nie chcę do tego porównywać, ale to było wydarzenie. Te dzwonki, które się pojawiały, tam oczywiście były słyszalne. I za chwilę kurtyna się rozjechała. Ja pamiętam, jak wziąłem pierwszy raz moją córkę do kina. Nie wiem, ile lat miała. Może 5, może 6. Księga dżungli. Film dla dzieci idealny, żadnych zagrożeń, taka po prostu bajeczka. I usiedliśmy sobie w kinie, a nasza córka była taka energiczna, więc chodziła sobie tam między rzędami, ale światła zaczęły gasnąć, więc gdzie wskoczyła? Obok mnie. Oczywiście blisko tatusia, żeby się trzymać. Kurtyna się rozjechała, to było kino, nie bajka, tylko to drugie w Dąbrowie Górze, Ars to był. Ars. I wtedy ekran zaświecił, tak olbrzymi. Ułamek sekundy już była na kolanach. Wiecie, ona nawet nie zdawała sobie sprawy, z czym się zmierzy za chwilę, ale nie o tym w zasadzie, tylko o oczekiwaniu, o tym, żeby być podekscytowanym tym, że spotykamy się w imieniu Pana Jezusa, że On jest obecny. I to, gdy to towarzyszy Kościołowi, gdy w takim miejscu jesteśmy, to jest to Kościół, który czeka na coś więcej. Nie tylko przychodzi, żeby być, ale oczekuje. Jest pragnący, mamy głód poznawania Boga. Okej, byliśmy na nabożeństwie, słyszeliśmy Boże Słowo i nie mówimy, o, mam tydzień z głowy, już nie muszę sięgać do Biblii, ale mówimy, nie, muszę tą sprawę zbadać, muszę jeszcze doczytać więcej z tej księgi Zachariasza, muszę zobaczyć inne pieśni, które są śpiewane, ponieważ tak poruszyły moje serce, a więc jest coś, co sprawia, że jesteśmy głodni i głodni i głodni. Nie możemy się doczekać kolejnego wydarzenia, kolejnego nabożeństwa, spotkania modlitewnego, jesteśmy po prostu głodni Boga. To jest charakterystyczne dla Kościoła, który oczekuje przebudzenia. Jeżeli nie, to znakiem tego, że jest nam dobrze, Niech tak będzie, tak musi być, tak już pozostaniemy. Bądźmy głodni, oczekujmy Boga. W chwili naszego nowonarodzenia zrodził się ogromny głód poznawania Boga. Nie mogliśmy się nasycić Biblią. Nawet jeżeli nie rozumieliśmy wszystkiego, to czytaliśmy i czytaliśmy, modliliśmy się, wołaliśmy Boga. Nie wierzę w nowonarodzenie autentyczne bez głodu Boga, ponieważ to jest sprzeczność. Wraz z Jego obecnością pojawia się głód poznawania Go. Prawda, że tak jest? Jesteśmy podekscytowani Nim. Ludzie przychodzą na nabożeństwo, mówią, dlaczego tylko dwa w tygodniu mają, gdy niektórzy mówią, aż dwa w tygodniu. Ponieważ jesteśmy głodni Boga. Pragniemy Go poznawać, pragniemy Go doświadczać, przeżywać. Druga rzecz, która się pojawia, to zmiana. Chcemy coś zmienić, nie zgadzamy się z rzeczywistością. Wiecie, nie zmiana dla samej zmiany. Nie dlatego, że forma się nie podoba albo inne rzeczy, ale oczekujemy czegoś więcej. Chcemy, żeby coś się zmieniło, rzeczywistość, w której żyjemy, się zmieniła. I nawet nie mówię tutaj o formie nabożeństwa, o porządku, ale mówię o tym, gdzie żyjemy. Przychodzisz do pracy, idziesz ulicą, widzisz sytuację i w twoim sercu jest sprzeciw na zło, na to wszystko, co się wylewa takimi strumieniami pogardy i złości gdzieś z różnych mediów i zalewa świat. Widzisz ludzi, jak do siebie się odnoszą. Widzisz, jak małżeństwa gdzieś tam się kłócą, dwie przecznice dalej, ile zła. I nie możesz się z tym pogodzić. Mówisz, to nie jest w porządku, Panie Boże. I zaczynasz wołać o to, żeby Bóg to zmienił. To również jest pewnego rodzaju głód wynikający z rzeczywistości, w której żyjemy. I mówimy, nie ma na to zgody. I wiesz co? Nigdy się nie zgadzaj na to, co będzie tylko pozorne, co będzie mierne, co będzie zwyczajne w twoim osobistym życiu, w twoim małżeństwie, w tej rzeczywistości, w której żyjesz, również w kontekście zawodowym. Nie zgadzaj się, nawet jeżeli to będzie bolało. To będzie to ten dyskomfort, może ta cena, którą trzeba zapłacić, która rzuci nas na kolana i zaczniemy autentycznie wołać do Boga, aby On przyszedł i coś zmienił. Niech to będzie dzień małych początków, ale zapoczątkuje lawinę wielkich zmian dzięki Duchowi Świętemu. Alleluja! I kolejną rzeczą, która od razu jest krokiem dalej, jest modlitwa. Zaczynamy wołać do Boga. We dnie i w nocy. Po czym poznać Kościół, atmosferę Jego duchowości, dojrzałości? Po modlitwie, moje siostry i bracia. Po zaangażowaniu w modlitwie, poddaniu Bogu w modlitwie. Kiedyś jechałem z takimi braćmi, którzy przyjechali do nas. To było wiele lat temu. I przyjeżdżaliśmy przez Katowice. Nie będę wymieniał nazw, bo mi tego zrobić nie wolno, ale mówiłem im o zborach, które tam są i mówiłem o pewnym zborze, który jest też bardzo dużym zborem. A on mówi, no mówi, dobrze, tyle osób. Mówi, a ile przychodzi na spotkania modlitewne? Mówi, ponieważ zbór jest tak duży, jak wielu ludzi przychodzi, żeby wołać do Boga. To nie moje słowa, to słowa człowieka, który tyle lat spędził w społeczności z Bogiem, doświadczony. Mówi, w tym objawia się wierność. To nie jest tylko kwestia publicznego wydarzenia, ale duchowej dojrzałości, odpowiedzialności, wołania do Boga. Oczywiście możemy powiedzieć, no każdy z nas ma to miejsce, gdzie się modlimy osobiście z Bogiem. Tak, ale Bóg powołał nas nie tylko do tego, żebyśmy indywidualnie wołali, ale też razem wołali. Razem wzywali Jego imienia. To wymaga pewnej ceny, którą trzeba zapłacić, żeby znaleźć ten czas, wypracować sobie pragnienie wołania do Boga. A więc wołamy do Boga. I Bóg przychodzi i odpowiada, a później gotowość, żeby coś się zmieniło, ale nie na zewnątrz, tylko wewnątrz nas. My myślimy, że większość problemów to te problemy na zewnątrz, ale to od nas wszystko się rozpoczęło, od naszego serca. Widzicie, tutaj nie ma mowy nawet o całym Izraelu tylko, ale o Zorobabelu. I myślę, że każdy z nas, jeżeli mogę użyć takiego stwierdzenia, powinien być takim Zorobabelem, którego Bóg używa, aby te góry zostały przeniesione, zniwelowane, aby przyszło Jego przebudzenie, odnowienie, uświęcenie i chwała dla Kościoła. I dzisiaj oczekujemy różnych rzeczy, nastawiamy się na te wszystkie zewnętrzne zjawiska, które mogą mieć miejsce w Kościele i dobrze, gdy są, ale chciałbym głębokości, chciałbym oddania, chciałbym ożywienia, którego nikt nie widzi może na tej płaszczyźnie tutaj w środku, ale która dokonuje się w sercu każdego wierzącego i doprowadza do tych niezwykłych, cudownych rzeczy. Bądź wierny w dniach małych początków. Bądź wierny, gdy nawet pojawia się mały obłok nadziei w tej sytuacji, w której jesteś. Bądź wierny, gdy widzisz nawet małe zmiany zachodzące w życiu w Kościoła, twojej rodziny, twoim osobistym. Bądź wierny, chwal Boga, powiedz: Boże, jesteś cudna, wierzę, że Pan uczyni o wiele więcej. Zobaczcie, jakie cechy, jakie rzeczy się tutaj pojawiają. Mówi, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, tak niewiele potrzeba, by być tym, który ożywia Kościół. Zachęcaj, zachęcaj, zachęcaj. Zachęcaj innych do tego, by trwali w Panu, by wytrwali, by podnosili się, by szli dalej. Zachęcaj, gdy służą, by się nie poddawali, ale robili to dla Jego chwały. Zachęcaj ludzi, by zaczęli służyć, by byli wierni Bogu. Po prostu zachęcaj. Myślę, że najtrudniej jest zachęcać wtedy, kiedy czujemy my, nie wiem, trochę zazdrości, trochę rywalizacji niepotrzebnej. Może trzeba wznieść się ponad to i po prostu zachęcać, aby Bóg odebrał sobie chwałę. Czy w Chrystusie jest zachęta? Czyż On nie zachęcał ludzi? Przyjdźcie do mnie, dawał im to, czego potrzebuje, wypychał ich na pola misyjne i cieszył się razem z innymi, gdy przychodzili i odnosili sukcesy dla Jego chwały. Jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości. Wydaje się niewielka rzecz wynikająca z miłości. Dzień małego początku, który objawia się małym drobiazgiem miłości wyrażonym komuś, kto tego potrzebuje. A znamy takich ludzi. Jakaś wspólnota ducha, płaszczyzna Jego działania, Jego obecności. To, że potrzebujemy wspólnoty, to jest oczywiste, ale ceną wspólnoty jest zrezygnowanie z czegoś, co dla nas jest taką indywidualną tylko rzeczą na rzecz nas wszystkich. Każdy z nas ma swój projekt i chciałby, żeby on był realizowany, ale wspólnota, relacja w domu, w rodzinie, w kościele wyraża się również tym, że każdy z nas musi dać cząstkę siebie dla innych, rezygnując może z tego, co jest tylko dla nas osobiście, byśmy stworzyli wspólnotę, której nikt nie będzie w stanie zniszczyć. Czy to jest łatwe? Nie. Ale tym charakteryzuje się Kościół, dobry Kościół. Zawsze porusza mnie to, gdy Goliat próbuje nacierać na Izraela, krzyczy na nich i przekleństwa rzuca, i zastrasza, i wyśmiewa, ale nie rusza dla nich. Wiecie dlaczego? Bo oni stanowią jedność. On sam nie jest w stanie ich pokonać. Izrael jest większy niż Goliat, bo ma większego Boga, prawda? Który ma moc. Bóg jest dobry, jest pełen chwały. On chce, byśmy wyrażali to dniami małych początków, tych drobnych rzeczy, które możemy zrobić, jakieś współczucie, jakieś zmiłowanie. To słowo jakieś bym zamienił nawet jakość, bo w tym rzeczywiście buduje się duchowa rzeczywistość, która zaczyna powodować, że Kościół jego zaczyna wzrastać. Mówi, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Ożywieni jednomyślnością. To powinno być takie charakterystyczne dla Kościoła, że po prostu żyjemy. A jeżeli czymś żyjemy, to o tym mówimy. Jeśli o tym mówimy, za tym pójdą nasze czyny, pójdzie nasze serce, pójdą inne rzeczy, które możemy zrobić dla Bożej chwały, bo po prostu jesteśmy ożywieni. A jeżeli jesteśmy martwi, jeżeli żyjemy w duchowym letargu, to wszystkie inne rzeczy będą zajmowały miejsce. Na początku czytaliśmy, że nie dzięki naszej sile, ani naszej mocy to się stanie, ale dzięki Duchowi Świętemu. Czytając ten fragment, pomyślałem sobie o prostej zasadzie, która powinna towarzyszyć mojemu życiu. Że aby ten wiersz wypełnił się w moim życiu, w moim sercu, potrzebuję uczynić prostą rzecz. Ale dla mnie być może przebudzeniową i zbawienną dla dalszego mojego funkcjonowania w relacji z Bogiem i Kościołem. Zrobić krok do tyłu po to, żeby Duch Święty zajął pierwsze miejsce. On musi wysunąć się na czoło. Nie dzięki mnie. To również moglibyśmy przypisać fragmentowi, gdzie Pan Jezus mówi, że musimy zaprzeć się samych siebie, że codziennie musimy uczyć się polegać na Nim, wielkim Bogu, aby te rzeczy mogły zaistnieć. Ja wierzę, że Pan chce dawać dni małych początków mojemu życiu, swojemu Kościołowi, aby Jego chwała, Jego moc mogła się objawić. I może właśnie po to również i dzisiaj przyszłaś na to miejsce, moja siostro i mój bracie, aby uzmysłowić sobie, że przed Tobą jest góra, której sama nie zniwelujesz, sam jej nie pokonasz, ale dzięki Jego Duchowi, dając kierownictwo swojego życia Panu, czyniąc to, do czego On Cię powołał, gwarantuje Ci, że ten problem zostanie rozwiązany, ta góra zniknie, a Bóg objawi swoją wielką chwałę. Obyś tylko nie zlekceważył, gdy On przychodzi i daje małą rzecz, a Ty mówisz, ale ja nie na to czekam, czekam na coś większego, ale Pan mówi, ale ja daję Ci właśnie tą rzecz, od której ma się to rozpocząć, ale ty nie, ty czekasz na kolejne wytyczne, ale Bóg wraca do tej prostej rzeczy, do małych początków, aby później mogła objawić się Jego wielka moc. Nie wiem, jak rozpoczęło się przebudzenie w życiu Zorobabela. Może usłyszał plotkę, która gdzieś była noszona po ulicach, że Cyrus coś tam powiedział na temat Izraela, że mają wrócić do tego miasta i może to już rozpaliło jego serce. Nie wiem, może osobiście usłyszał to od niego. Może Duch Święty przyszedł i przekonał go w ponadnaturalny sposób. Nie wiemy, ale fakt jest taki, że pojechał i wykonał to wielkie dzieło, które z pewnością zostało rozpoczęte dniem małych początków. Małą rzeczą dla Jego wielkiej chwały. Dzisiaj na tym nabożeństwie nie wiem, czy wydarzy się w tym momencie coś spektakularnego, ale wiem na pewno, że może to być nabożeństwo małego początku dla Twojego życia, dla Twojego serca, jeśli pozwolisz na to Duchowi Świętemu. Pozwolisz, aby to On Cię poprowadził.